Witam Państwa, Lech Pilarski. Bulwersująca informacja o przymusowym lądowaniu polskiego samolotu w Mińsku obiegła świat. Wszyscy się zastanawiają, jak to było możliwe, dlaczego kapitan samolotu wylądował w stolicy Białorusi, a nie w znajdującym się w pobliżu lotnisku docelowym, czyli w Wilnie. Zajmiemy się także napiętymi stosunkami z Unią Europejską. Decyzja o zamknięciu kopalni Turów, gdy w pobliżu jest 9 innych zakładów wydobycia węgla brunatnego w Czechach i w Niemczech, jest co najmniej zastanawiająca. W programie także o koalicjach i kolejnych napięciach z elementami składowymi tychże. O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A są dzisiaj z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
Oraz posłowie Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
To zacznijmy od owego samolotu. Jak to było możliwe, że nikt nie monitorował, że no służby, które powinny czuwać nad takimi dziwnymi sytuacjami, nie zauważyły samolotu wojskowego zbliżającego się do samolotu komercyjnego, samolotu cywilnego i że w ogóle cała ta sytuacja nie była w odpowiedni sposób monitorowana? Czy panów to nie zastawia? Zastanawia senator PiS Mariusz Gromko.
No, szanowni państwo, no, mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją. Jeszcze nikt się nie odważył, żeby w taki sposób atakować statek powietrzny pasażerski. A jednak to się stało i w tym momencie już tak naprawdę żadnych innych wydarzeń też nie można wykluczyć. Trzeba być nadmiar ostrożnym, bo wszędzie mogą być agenci i próbować dalej poszukiwać i czynić represje wobec opozycjonistów białoruskich. No niestety taka sytuacja miała miejsce i samolot, który leciał z Aten do Wilna w czasie przelotu nad przestrzenią powietrzną Białorusi. No jak wiemy z doniesień medialnych, będący na pokładzie agenci KGB poinformowali, że może być na pokładzie bomba. Zaraz nadleciał myśliwiec, no i wszystko sprowadziło się do tego, że samolot został sprowadzony na lotnisko w Mińsku. I co dalej się stało, wszyscy wiemy, żadnej bomby nie odnaleziono, a wszystko wskazuje na to, że powodem całej tej sytuacji była chęć zatrzymania białoruskiego opozycjonisty związanego z portalami społecznościowymi, bardzo popularnymi portalami w okresie przesilenia powyborczego na Białorusi i oprócz niego jeszcze osoba mu towarzysząca została zatrzymana. No i wszystko wskazuje, że to był ten pretekst i to wszystko, te działania zmierzały do tego, aby ująć dziennikarza. No i tutaj wszyscy musimy jednym głosem mówić, że nie ma zgody na takie poczynania. Tak samo właśnie zareagował pan premier Mateusz Morawiecki, który zażądał, aby na agendzie szczytu Unii Europejskiej właśnie została agenda poszerzona o kwestię sankcji wobec reżimu, bo tu już jest naprawdę na bardzo krytyczną sytuację została wprowadzona i trzeba natychmiastowej reakcji i wierzę, że wspólnie w odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców różnych krajów, bo przypomnijmy, że na pokładzie samolotu akurat było chyba 10 różnych narodowości i tak naprawdę w każdej chwili może być zagrożone życie bądź bezpieczeństwo każdego obywatele z każdego z państw, więc tutaj musimy nad wyraz wszyscy być jednogłośnie, zaprotestować przeciwko takiemu postępowaniu, aby takie historie się nie zdarzały, a przecież mamy również świadomość, że na terenie Polski również przybywają osoby, które otrzymały azyl po jesieni wyborczej na Białorusi, więc tutaj też słyszymy głosy takie niepokoju, że boją się o swoje zdrowie, życie. I tutaj liczę, że państwo polskie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo, ale no musimy być wszyscy ostrożni. Myślę, że opinia międzynarodowa jasno i twardo, reagując na to, co się wydarzyło wczoraj, spowoduje zaniechanie podobnych pomysłów ze strony Białorusi.
Na razie trwa w polskim Sejmie spotkanie posłów z przedstawicielami mniejszości, a właściwie działaczami białoruskiej opozycji. No i pewnie ta kwestia bezpieczeństwa również tam jest poruszana. To pytanie do pana posła Pawła Krutula. Czy sytuacje powinny być monitorowane? Czy, no bo jest pan w Komisji Obrony Narodowej, czy służby wojskowe powinny nadzorować jednak przeloty nad takimi państwami jak Białoruś?
Panie redaktorze, drodzy państwo, tak, jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej i na pewno na najbliższym posiedzeniu poruszymy ten temat, także apelowaliśmy jako członkowie o zwołanie dodatkowej komisji poza tymi planowanymi. Łukaszenko zagraża nie tylko Białorusinom, udowodnił właśnie to wczoraj. Zagraża całemu światu, jest nieobliczalny w swych działaniach i każdy samolot, czy pasażerski, czy wojskowy, jest monitorowany jego przelot. Poraża sytuacja taka, jaka miała miejsce, że pod pretekstem bomby na pokładzie statku powietrznego, który jest pod banderą, bo jest zarejestrowany w Polsce, także musimy tutaj, my jako Polacy, przede wszystkim służby, Komisja Obrony Narodowej, pan prezydent, premier naszego rządu, stosować jasne stanowisko, oczywiście szukając tutaj wsparcia w Unii Europejskiej. Tak samo negatywnie o tym zdarzeniu się wypowiadała pani ambasador w Białorusi, że to jest naganne, że takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Również powinno tutaj mieć swoje stanowisko wypracowane NATO i tutaj powinno się w tej kwestii wypowiedzieć, bo bezprecedensowe to, co się wydarzyło wczoraj, jeżeli tego w pewien sposób opinia publiczna, czy włodarze danych krajów, czy też Unia Europejska tego nie ukróci poprzez dotkliwe sankcje, które mogą, my jako Unia, jako sąsiad Białorusi możemy na nich nałożyć, mając jednocześnie z tyłu głowy fakt, że sankcje, żeby dotyczyły przede wszystkim prezydenta Łukaszenki, jak i reżimowego rządu, żeby na tym jak najmniej ucierpieli Białorusini, którzy i tak od 9 miesięcy walczą z Łukaszenką. Dlatego musimy ich tutaj wesprzeć. Dlatego też dzisiaj miałem dzisiaj wspólną konferencję pod konsulatem białoruskim, gdzie zaprotestowaliśmy wspólnie z Białorusinami, z Białorusinkami, z Mariną Leszczewską, prezesem Fundacji Białoruś 2000 oraz Natalią Stespancową o to, co zaistniało wczoraj na Białorusi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, te kobiety, te dziewczyny boją się o swoje bezpieczeństwo, będąc, pracując w Polsce. I tutaj też prośba, apel do służb, żeby bardziej inwigilowały tutaj wszelakie jakieś zagrożenia, które mogą powstać na terenie naszego kraju, bo jeżeli porywa się, bo można by tak powiedzieć, porwało się samolot na terenie Białorusi, obcy samolot obcego państwa, no bo inaczej nazwać tego nie można, sprowadzono go na lotnisko w Mińsku, gdzie do Wilna miał zaledwie kilkanaście minut, żeby wylądował, pod eskortą MiG-29 myśliwca bojowego w pełnym uzbrojeniu, to każdy pilot cywilny musiał podążać za myśliwcem, który mu bez wątpienia bezpośrednio zagrażał. Niemniej jednak, jak wylądowali funkcjonariusze OMON-u, weszli na pokład i wyprowadzili dwie osoby z pokładu, czterech jeszcze Rosjan zostało na lotnisku, a reszta osób wystartowała i poleciała do Wilna. Pokazuje to jednak, że pod pretekstem bomby Łukaszenko dokonał tego i zatrzymał Protasiewicza, opozycjonisty, który zagrażał jemu i jego rządowi.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Krzysztof Truskolaski, posłowie, bo sygnalizowałem przed chwilą, że w Sejmie odbywa się spotkanie z przedstawicielami opozycji białoruskiej. Między innymi żądają zwolnienia Andżeliki Borys, Andrija Maria Pisalnik, a no i teraz będziemy żądali wydania, właściwie uwolnienia Protasiewicza. To pytanie, no jakiego rodzaju sankcje? Czy już teraz trzeba wprowadzać ograniczenia w przelotach z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej Białorusi?
Panie redaktorze, no trudno nie zgodzić mi się z moimi przedmówcami. Ta sytuacja, która wczoraj się wydarzyła, po prostu była sytuacją terroryzmu państwowego. Łukaszenka jako dyktator porwał prywatny samolot zarejestrowany w Polsce, więc my jako Polacy, polski rząd, ale również parlamentarzyści, musimy mówić jednym głosem. Musimy mówić, że to jest przejaw terroryzmu i my się na to po prostu nie godzimy. I liczę na to, że rozpoczynający się dzisiaj szczyt Unii Europejskiej również z takimi konkluzjami zakończy. Pytał się pan redaktor, jakie sankcje. No, uważam, że minimum, ale to minimum, to powinno być ograniczenie przelotów nad państwem Białoruś. Po drugie, zakaz przylotów samolotów białoruskiej linii lotniczej do Unii Europejskiej. Jest to minimum. No nie może być tak, że w dzisiejszym świecie bez wojny, tak, no nie mamy wypowiedzianej oficjalnej wojny, podlazuje się myśliwcami, aby sprowadzić prywatny samolot prywatnej spółki do państwa trzeciego, tak, bo on wystartował z Włoch, a leciał z Austrii, przepraszam, a leciał...
Z Grecji dokładnie, bo
z Grecji, przepraszam, z Aten, tak, to już teraz doczytałem. Wyleciał z Aten, a leciał na Litwę. No, nie było przewidzianego międzylądowania w Mińsku, więc jest to sytuacja skandaliczna. A po drugie, widać, że reżim Łukaszenki nie ugnie się przed niczym. Jeżeli wróg publiczny numer jeden, założyciel kanału Nexta, pan Roman Protasiewicz leciał tym samolotem, to po prostu Łukaszenka uznał, że ten samolot należy sprowadzić do Białorusi, żeby pojmać pana Protasiewicza, że pan Protasiewicz na Białorusi, jak wiemy, nie mieszka. Po drugie, ma azyl polityczny w Polsce, więc tutaj jest bardzo duża rola przed naszymi służbami dyplomatycznymi, przed panem premierem Morawieckim, ale również przed panem prezydentem Andrzejem Dudą, które jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, żeby zrobić wszystko, aby osoba ta, która wczoraj została aresztowana, jak najszybciej została wypuszczona. Liczę na to, że również Unia Europejska będzie działać w tej sprawie bardzo zdecydowanie. Tutaj nie ma czasu na dyskusję, tutaj trzeba podjąć konkretne kroki. Zresztą tak jak pan Protasiewicz wypowiadał się w jednym z wywiadów, że jeżeli zostanie pojmany, to boi się tego, że to będzie niestety już wykonanie kary śmierci. Liczę na to, że uda się go wspólnymi siłami Unii Europejskiej odratować i że na szczycie Unii Europejskiej, który się dzisiaj zaczął, będą podjęte konkretne i to bardzo poważne decyzje wobec Białorusi. Już czas się skończył dla Łukaszenki. Należy go traktować jako dyktatora. Nie powinniśmy uznawać go jako prezydenta demokratycznego kraju, bo tego demokratycznego kraju niestety nie ma. Ja również powiem ze swojej strony, jako Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, na pewno będziemy o tym dyskutować, bo to, co się dzieje na Białorusi, dotyka całą Europę, cały świat. Widać, że nie tylko Białorusini są zagrożeni, ale również mieszkańcy Europy, mieszkańcy świata. Chciałbym zauważyć, że również mieszkańcy województwa podlaskiego lecieli tym samolotem na Litwę. Często jest tak, że korzystamy z litewskich lotnisk i boję się tego, że takie incydenty mogą się powtarzać, dlatego zakaz lotów nad Białorusią jest jak najbardziej słuszny.
Na razie czekamy na reakcję, na sankcje, ale możemy zaapelować do wszystkich opozycjonistów białoruskich mieszkających w Unii Europejskiej, żeby nie latali samolotami nad państwem białoruskim. Przypomnę, że są dzisiaj z nami senator PiS Mariusz Gromko oraz posłowie Nowej Lewicy Paweł Krutul i Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Wywoływaliśmy w naszej dotychczasowej rozmowie Unię i liczyliśmy na reakcję w sprawie porwania polskiego samolotu, ale Unia Europejska jest rychliwa, jeśli chodzi o sankcje, nakładanie sankcji na Polskę. Myślę tutaj oczywiście o decyzji w sprawie zamknięcia kopalni węgla brunatnego w Turowie. Mamy sytuację wyjątkową, zadziwiającą ze względu na to, że żąda się zamknięcia jednej kopalni właśnie w Polsce, natomiast 9 innych kopalni w Czechach i w Niemczech nadal pracuje i nie zamyka się ich. Jak panowie to komentują, senator PiS Mariusz Gromko.
No przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że polski rząd nie podejmie żadnych działań, które mogłyby godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polski. I niestety ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości związana jest z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a bezpieczeństwo energetyczne właśnie zależy od tego obszaru. Decyzja Trybunału jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, a te jej decyzje są no, nieproporcjonalne wobec tego, co się dzieje w tamtym obszarze. I tutaj zwracam uwagę, że zarówno prezes Polskiej Grupy Energetycznej wskazuje, że kopalnia węgla brunatnego Turów prowadzi wydobycie na podstawie otrzymanej legalnie koncesji. I właśnie taka decyzja Trybunału Sprawiedliwości może doprowadzić do tak zwanej dzikiej transformacji energetycznej. I tutaj no, wielkie są niepokoje. Warto również podkreślić, że
ale jak pan sądzi,
zarówno wyjaśnienia polskiej strony, tak, jak i złożono jakby te wyjaśnienia, no, zostały zignorowane i zniekształcone i doszło do wręcz paradoksu, w którym dobrowolne i nadprogramowe działanie Polski na rzecz dodatkowej ochrony wód w Czechach zostało uznane jako potwierdzenie zarzutów. Więc tutaj mamy do czynienia z paradoksem, gdzie chcieliśmy jeszcze bardziej wzmocnić tą ochronę wód, a to zostało potraktowane jako zarzut wobec nas. No, skrajnie zadziwiająca decyzja i mam nadzieję, że zostanie szybko wyjaśniona. Według specjalistów jeszcze tutaj jest czas, aby Trybunał podjął jeszcze jakąś refleksję i zmienił tą decyzję, która no, bardzo zagraża polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu.
Poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Turów to około 10% no, dostaw energii w naszym kraju, a zatem zatrzymanie tej kopalni mogłoby się mocno odbić na polskiej energetyce. Wiemy, co się wydarzyło niedawno, kiedy Bełchatów musiał zatrzymać swoje bloki energetyczne. To też około 8-10% dostaw energii dla naszego systemu energetycznego. I co się działo, ile musieliśmy tej energii sprowadzać z zagranicy?
Panie redaktorze, oczywiście, że tak. Tutaj na ostatnim posiedzeniu Sejmu też apelowałem do premiera Mateusza Morawieckiego, co faktycznie się stało w Bełchatowie, żeby to wyjaśnił dla nas parlamentarzystów, a jeżeli nie, to żeby powiedział to na komisji zamkniętej służb specjalnych, bo tak w zasadzie nie było konkretnego komunikatu, co w Bełchatowie zaszło, co wpłynęło na niedobory mocy, jeżeli chodzi o dostarczanie energii w całym kraju i było to odczuwalne w całej Europie. Jeżeli chodzi o sprawę Turowa, trzeba zwrócić uwagę na to, że zawiedli przede wszystkim menedżerowi PGE. Jakość tych menedżerów, którzy doprowadzili do tej sytuacji, uznali, że szkody górnicze w wyniku działalności kopalni obowiązują tylko do granicy z Czechami. Za tą postawę powinni ponieść konsekwencje i tu fajnie by było, żeby PGE zorganizowało spotkanie, konferencję prasową i osoby, które za to odpowiedziały, się wypowiedziały. A jeżeli chodzi o polityczne...
Ale dokumenty, które zostały opublikowane przez PGE, wskazują, że jednak ten dialog był, że zgoda strony czeskiej była i na podstawie tego uzyskano koncesję. To ja już tego nie rozumiem za bardzo.
Panie
panie redaktorze, dwa dni wcześniej obchodziliśmy 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie przed orzeczeniem TSUE, w których uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Nic nie zapowiadało niczego, że takie rzeczy się staną. Pokazuje to naszą słabość w Grupie Wyszehradzkiej, a ten temat już się ciągnie od półtorej roku. Ważne jest to,
ale jak pan sądzi, powinniśmy to postanowienie TSUE respektować, czy raczej jednak kopać dalej, produkować prąd, no bo skąd go weźmiemy?
Nie wyobrażam sobie, żeby Polska nie zastosowała się do decyzji TSUE. To jest kwestia
to
nie tylko
gigantycznych
kar finansowych, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro, ale również i to co najważniejsze, uznawania europejskiego porządku prawa. Ja uważam teraz, że rząd i przedstawiciele PGE powinny udać się do Czech i zacząć od nowa rozmowy, jak możemy z tego kryzysu wyjść, bo dla nas to jest
no, ale
kryzys
pana nie zastanawia, bardzo... że zamyka się jedną kopalnię, a 9 innych funkcjonujących w Niemczech i w Czechach nadal działa.
Panie redaktorze, ja nie wiem, co jest w pozostałych kopalniach. Mnie interesuje
też się
kopalnia,
kopie
która się,
węgiel brunatny, który spara się w elektrowniach
która
i zatruwają
powietrze. Znajduje
się
na terenie naszego kraju, Turów. Nie zapominajmy o pracownikach. Jest ich około 3000 plus firmach kooperujących. To będzie około 10 tysięcy osób, którzy mogą stracić pracę.
Plus rodziny
pracę
to jest około 70 tysięcy.
No to jest przerażająca liczba dla mieszkańców zamieszkających tamten tereny. Ja uważam, że powinniśmy z Czechami usiąść wspólnie do stołu i jak najszybciej się porozumieć w tej kwestii, no bo oni mają swoje racje, my mamy swoje racje. No, należałoby tutaj usiąść razem i wypracować wspólne stanowisko i żeby nie ucierpiało na tym energetyka w naszym kraju, jak i również miejsca, żeby nie stracić miejsc dla ludzi pracujących związanych z tą kopalnią. To jest dla mnie najważniejsze, najistotniejsze. Także nie ma co się tutaj kopać, że tak powiem, z Czechami poprzez konferencje prasowe, tylko trzeba po prostu jechać i z nimi rozmawiać, bo oni mają swoje racje i my mamy swoje racje. Trafiło to do sądu i jest taka decyzja, a nie inna. Także musimy się porozumieć, bo któraś ze stron będzie stratna. Mam nadzieję, że nie Polska, ze względu przede wszystkim na pracowników i na dostarczenie energii do naszych sieci energetycznych w naszym kraju.
Krzysztof Truskolaski, jakby pan komentował tę sytuację?
Ta sytuacja nie jest nowością, bo ten spór trwa już od wielu lat i tak naprawdę polski rząd, ale również menedżerowie PGE mogli się do tego lepiej przygotować. Tutaj mówimy o finale procesu, który jest związany z tak zwaną dyrektywą o inwestycjach i ich wpływach na środowisko. I szanowni państwo, przypominamy sobie wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej, kiedy to świętej pamięci minister Jan Szyszko wydał decyzję o cięciu Puszczy Białowieskiej. Wtedy TSUE powiedziało wprost, każdy dzień wycinki dłużej, Polska będzie płacić ogromne kary. Wycofano się z decyzji o wycince.
Wszystko rozumiem, panie Krzysztofie, ale pytanie, dlaczego podejmuje się taką decyzję, żeby zamknąć jedną kopalnię, a 9 innych, które mają podobny wpływ na środowisko, które produkują węgiel brunatny spalany w elektrowniach, czyli oddziaływanie na klimat jest podobne, tamtych się nie zamyka, bo przecież sąd mógłby takie postanowienie zabezpieczające wydać również w stosunku do tamtych kopalni, żeby no, sprawiedliwość była sprawiedliwością.
Panie redaktorze, jakbym znał akta tej sprawy, to bym panu odpowiedział. Akt tej sprawy nie znam. Wiem tylko tyle, że posłowie opozycji w trakcie Komisji Energii i Skarbu Państwa jeszcze przed wyrokiem pytali się ministerstwo, przedstawicieli rządu o to, co w sytuacji, kiedy ten wyrok właśnie będzie negatywny dla Polski. A przedstawiciele rządu wydawali się nadmiarowo optymistyczni i uznali, że sprawa jest obecnie na tyle dęta, że taki wyrok po prostu zapaść nie może. I panie redaktorze, zapadł ten wyrok. Zapadł ten wyrok i to jest klęska rządu. Klęska negocjacji rządu i klęska negocjacji szefów PGE. Jak najszybciej powinny również osoby, które prowadziły negocjacje, w ogóle nie wiadomo, czy były jakieś negocjacje. No liczę na to, że te negocjacje nadal trwają i jest jeszcze odwrót od tego wyroku. Liczę na to, że jednak będzie można ten proces wydobywania węgla prowadzić, bo rzeczywiście jest to duży problem.
Czyli pan uważa, że wyrok jest słuszny
Panie redaktorze, ja nie mówię o tym, czy wyrok jest słuszny, czy wyrok jest niesłuszny. Uważam, że zawiódł polski rząd. Uważam, że można było powstrzymać ten proces. Jeżeli kilka dni temu, jeszcze przed wyrokiem, polscy przedstawiciele rządu mówią, że nie ma sprawy i generalnie nic się nie wydarzy, a później się wydarza i my nie mamy żadnej strategii obronnej, no to jest problem. Mamy ogromny problem z tym, co się wydarzy w Turowie i generalnie no, ja sobie nie wyobrażam, żeby polski rząd nie respektował wyroku TSUE. Mam nadzieję, że go będzie respektował, ale z drugiej strony mam nadzieję, że podejmie wszystkie kroki, żeby ten wyrok po prostu
został zmieniony.
Panie redaktorze, jeśli można, tutaj dwa słowa.
Senator PiS Mariusz Gromko, Odrem.
No ja chciałbym przypomnieć, że cały czas negocjacje ze stroną czeską trwały, a postanowienie zabezpieczające wydane jednoosobowo przez panią sędzię no, miało na celu wstrzymanie z nieokreślonym czasie funkcjonowania kopalni węgla brunatnego. I tutaj ponownie dochodziłoby do paradoksu, bo tak jak wcześniej było wspomniane, w obrębie kopalni w Turowie, kilka kilometrów, a nawet kilkaset metrów od granicy z Polską funkcjonuje właśnie 9 kopalni odkrywkowych węgla brunatnego.
To my też może, panie senatorze, Czech, to my też
i
może...
cztery w Niemczech, a Unia nam zabrania
ja rozumiem.
Eksploatować to złoże.
Panie
i dojdzie
senatorze,
do takiego
ale
paradoksu,
to my,
ostatnie
to nie...
słowo, że TSUE prowadzi do tego, żeby wymusić na Polsce import węgla brunatnego z Czech lub Niemiec, czy też energii elektrycznej, żebyśmy zobowiązani byli od nich kupować. No, czy to jest polska racja stanu, czy musimy poddawać pod stabilność naszego systemu energetycznego i ryzykować funkcjonowanie polskich domów, szkół, szpitali i przedsiębiorstw, to no, polski rząd nie zgodzi się na to, no bo musimy, dalej będziemy rozmawiać, ale tu nie ma zgody, nie można zatrzymać wydobycie,
ja rozumiem.
Bo to przyniesie nieodwracalne skutki finansowe. No,
panie senatorze,
swojego interesu.
Czy polski rząd nie może wystosować wniosku, złożyć wniosków w TSUE w sprawie tych kopalń za granicą, bo one też należy sądzić, mogą mieć wpływ na poziom wód gruntowych w worku turoszowskim.
No wszystko wskazuje, że tak się dzieje. No, rząd polski jakby skupia się przede wszystkim na przypadku Turowa i tutaj zostaną podjęte odpowiednie działania. Jest jeszcze taka furtka w TSUE, gdzie można wnosić o zawieszenie tego postanowienia, no albo przynajmniej go tak zmienienie, żeby to nie godziło w nieodwracalne skutki dla polskiej energetyki.
Czekamy na to. Liczymy również, że zostanie do TSUE złożony wniosek polskiego rządu w sprawie funkcjonujących tam kopalni w Czechach i w Niemczech, no, żeby było wiadomo, na czym stoimy, jeśli prawo ma być prawem. Przypomnę, że są z nami senator PiS Mariusz Gromko, posłowie Nowej Lewicy Paweł Krutul i Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Pytanie do pana Krzysztofa Truskolaskiego. Odbyło się walne zgromadzenie w Koalicji Obywatelskiej i no, długo trwała nasiadówka. Czy coś przyniosła? Czy podjęte zostały jakieś decyzje, które na przykład odwrócą te tendencje w badaniach opinii publicznej, które wskazują, że poparcie Koalicji Obywatelskiej bardzo mocno spada? Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, nie uczestniczyłem ani w żadnym walnym zgromadzeniu, ani w żadnej nasiadówce. Nie znam takich pojęć, szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o partię.
Kilkugodzinne spotkanie szefów partii z regionów, z szefem głównym, no to jest nasiadówka.
Panie redaktorze, rzeczywiście w zeszły wtorek odbyło się spotkanie kierownictwa Platformy Zarządu Krajowego z posłami Platformy Obywatelskiej. Był to po prostu klub parlamentarny posłów Platformy Obywatelskiej. Wolałbym, żeby tak to się nazywało. No, trwał 6 godzin. Tutaj muszę się, panie redaktorze, zgodzić. To była dobra rozmowa.
Zatem była nasiadówka.
Panie redaktorze.
Ale co ta nasiadówka dała? Co to spotkanie klubu parlamentarnego dało?
Prywatne spotkanie, tak? A tutaj to nie było prywatne spotkanie.
Rozumiem.
Panie redaktorze, rozmawialiśmy generalnie rzeczywiście o tym, co jako Platforma Obywatelska powinniśmy zrobić, żeby te poparcie nasze rosło, a nie spadało, bo nie ma...
Mamy ograniczony czas, to krótko. Co będziecie robić?
Że w ostatnich sondażach to poparcie jest słabsze. Panie redaktorze, oczywiście nadal zamierzamy prezentować opinii publicznej elementy naszego programu. Chciałbym tylko przypomnieć, że zaprezentowaliśmy już elementy programu dla zdrowia, dla polityki zagranicznej i szykują się kolejne elementy, bo oczywiście musimy przygotowywać się do wyborów parlamentarnych, bo wierzę w to, że koalicja PiS-u z tak zwanymi przystawkami nie przetrwa do 2023 roku. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście chcemy, żeby po tym, jak te obostrzenia zostały już trochę zniesione, aby wznowić spotkania z mieszkańcami Polski. Ja cały czas spotykam się z mieszkańcami, czy to w biurze poselskim, czy na różnych spotkaniach, ale rzeczywiście ograniczenia covidowe wprowadziły duże, ale to duże ograniczenia. Liczę na to, że będziemy mogli wyjść znowu do ludzi, znowu z nimi porozmawiać. A po trzecie, oczywiście będziemy nadal kontynuować swoją pracę parlamentarną, między innymi kontrole poselskie w instytucjach publicznych. No, to dzięki nam opinia publiczna dowiedziała się, co się dzieje w Orlenie i co się dzieje z prezesem Obajtkiem. I wiele, wiele innych, tak jak na przykład afera...
Zobaczymy, jakie to efekty przyniesie. Muszę skracać, panie pośle.
Już ostatnie zdanie, panie redaktorze, jako konkluzja. Ale generalnie po tych 6 godzinach dyskusji, dobrych dyskusji, wewnętrznych dyskusji, wyszliśmy wzmocnieni. Wszyscy posłowie jednoznacznie stwierdzili, że musimy być jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska razem, że wspieramy nasze kierownictwo, Borysa Budkę, Rafała Trzaskowskiego i liczymy na to, że ten dołek sondażowy, który mamy chwilowy, już niedługo zostanie przez nas zapomniany i te sondaże oczywiście będą pikowały do góry, po pierwsze, a po drugie, no nie sondaże są najważniejsze, ale jednak najważniejsze są wybory i liczymy na to, że w wyborach uda się pokonać PiS, bo to jest najważniejsze, aby zjednoczona opozycja od lewicy do Hołowni mogła współpracować, przejąć władzę w Polsce.
Pytanie do senatora PiS Mariusza Gromki. Jak pan słyszał, opozycja liczy na to, że wybory zostaną przyspieszone. Czy pan również sądzi, że Zjednoczona Prawica nie dotrwa do 2023 roku?
Nie, oczywiście przyjąłem tą wypowiedź z uśmiechem. No, opozycja zaklina rzeczywistość, liczy, że stanie się coś nieprawdopodobnego, tymczasem co się okazuje. Pomimo najtrudniejszego roku w historii III RP, gdzie wszyscy zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa, wychodzimy z tej pandemii, proponując obywatelom kolejne dobre programy i dobre rozwiązania. My idziemy do przodu, cały czas myślimy, co robić, żeby jeszcze polepszyć życie Polaków. Proponujemy konkretne, wiarygodne rozwiązania. I choćby ostatnio przedstawiony Polski Ład, to jest przedstawienie wieloaspektowego działania, żeby poprawić kolejne sprawy. Tutaj mówimy o podatkach. To jest bardzo korzystny program.
No ale jak pan sądzi, czy Porozumienie i Solidarna Polska będą wspierać rząd przy uchwalaniu ustaw, bo to będzie około 100 ustaw. Jeśli któraś z nich polegnie w tym procesie parlamentarnym, to nie wszystkie postanowienia Polskiego Ładu zostaną zrealizowane. A jak wiemy, napięcia po stronie Solidarnej Polski i Porozumienia jednak są, jeśli chodzi o niektóre zastrzeżenia.
My cały czas my trwamy w dyskusji, rozmawiamy, każdy przedstawia swoje jeszcze lepsze wizje. Przed nami
tak naprawdę szerokie konsultacje również społeczne, jak ma ostatecznie wyglądać poszczególny aspekt tych zmian. Jesteśmy w dialogu i wiem, że no nie da się uniknąć pewnych sporów również w obrębie koalicjantów, no ale taka jest natura polityczna. Wierzę w mądrość i w odpowiedzialność wszystkich członków Zjednoczonej Prawicy, że czasem w trudnych momentach staniemy ponad podziałami i przyjmiemy najlepsze rozwiązania dla Polski. Tego oczekują od nas obywatele, a nie cały czas tego, co serwuje nam opozycja. No, ona nawet była w stanie nie przyjąć 770 miliardów, które wynegocjował premier Morawiecki, które jakże może zmienić oblicze Polski, jeszcze bardziej pomóc rozwinąć się naszej gospodarce. Liczę, że zrealizujemy nasze zamierzenia i w żaden sposób opozycja nam w tym nie przeszkodzi.
Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy. Jak pan komentuje to wszystko? No i czy kiedy dojdzie do zjazdu zjednoczeniowego Nowej Lewicy?
Panie rektorze, dwie sprawy. Jeżeli chodzi o zjazd Zjednoczonej Lewicy, nastąpi on, jak pozwoli na to pandemia, już mamy datę na październik wyznaczoną. Druga sprawa, te ruchy, które się dzieją w prawicy, w większości, jak widać już podczas niektórych ostatnich głosowań, już Zjednoczona Prawica nie ma. My się jako partie opozycyjne z tego, tym faktem nie martwimy. Miejmy nadzieję, że wybory mogą nastąpić wcześniej, a jeżeli nie, to za dwa lata i musimy tutaj być jako opozycja przygotowani. I dlatego ja jako poseł Lewicy i również Koalicja Obywatelska życzę, żeby swoje wewnętrzne sprawy jak najszybciej poukładała, żeby znowu stanęła na nogi i żebyśmy mogli konkurować ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością na arenie naszego kraju.
Dziękuję bardzo. I na zakończenie pytanie do pana Krzysztofa Truskolaskiego z Koalicji Obywatelskiej w sprawie mediów. Bo ostatnio widziałem pana przynajmniej na zdjęciu, pod ratuszem w Białymstoku.
No, byłem, panie redaktorze, pod ratuszem. Rzeczywiście prawie codziennie jestem w Białymstoku pod ratuszem, niedaleko mam tam biuro.
Ale w sprawie mediów, panu, dlaczego ten ratusz?
Chodzi panu oczywiście o naszą akcję zbierania podpisów pod likwidacją programu TVP Info i abonamentu radiowo-telewizyjnego. I rzeczywiście, szanowni państwo, no zachęcamy wszystkich do podpisu się pod tą inicjatywą.
Ale co w zamian? Bo ja przypomnę, że a w mediach publicznych pracuję bardzo długo, że kwestia abonamentu nie została uregulowana. Premier Donald Tusk, przepraszam, że się odwołuję do tego, ale słyszałem to na własne uszy, że po prostu nie chciał poprzeć sprawnego uregulowania kwestii abonamentu. I co, chce pan znowu skazać media publiczne na żebractwo?
Panie redaktorze, chciałbym przypomnieć, że 2 miliardy rocznie z budżetu państwa, a głównie z tego czerpie telewizja, jest i tak dotowane, niezależnie od tego, czy jest abonament, czy nie ma abonamentu. W ciągu ostatnich 3 lat 6 miliardów złotych. To pan mówi, że to jest żebractwo? No 6 miliardów złotych to chyba słabe żebractwo, bo chyba każdy by chciał, żeby...
No ale jak przedtem zwalnialiśmy z abonamentu, nie dając rekompensat, no to co się pan dziwi?
Panie redaktorze, nie, no, wszystkie partie polityczne już nieraz mówiły o tym, że abonament radiowo-telewizyjny...
No ale pytam, co w zamian? Wiadomo, że abonament premier Tusk swego czasu powiedział, że powinien zostać zlikwidowany.
No premier Kaczyński chyba też, z tego co pamiętam, i w 2015 roku tak mi się wydaje,
ale pytanie, co w zamian, bo zlikwidować łatwo.
PiS również szedł na sztandarach z tym, że należy abonament radiowo-telewizyjny zlikwidować. No, panie redaktorze, no ja sobie nie wyobrażam, aby mieszkańcy Polski płacili za to, że TVP Info jest codziennie no, promowana jedna partia polityczna, tak? Bo to nie jest TVP Info, tylko to jest TVP PiS, więc ja nie chciałbym po prostu płacić na taką telewizję.
No, ale panie pośle, pana obecność w tej audycji przeczy temu, co pan mówi.
Panie pośle, panie senatorze, przepraszam, proszę porozmawiać z ludźmi na ulicy. Proszę porozmawiać z ludźmi na ulicy.
No,
co sądzą o waszej telewizji?
Nie wszystkim Polakom taka sytuacja się nie podoba. No, musi się pan z tym
zgodzić. Panie redaktorze, dlatego zbieramy podpisy wśród mieszkańców. My nie wkładamy tego jako inicjatywa poselska.
Każdy Polak płaci na służbę zdrowia, chociaż większość Polaków jest niezadowolona z jej funkcjonowania.
No tak, tylko że...
Nie jest to argument demagogiczny.
Panie redaktorze, tylko że te 2 miliardy, które właśnie poszło na media publiczne, w szczególności na TVP, powinno pójść właśnie na służbę zdrowia. Dobrze, że pan o tym wspomniał. To my, jako Koalicja Obywatelska, jako Platforma Obywatelska, składaliśmy poprawki do budżetu państwa, aby te pieniądze właśnie przeznaczyć.
Dobrze, panie Krzysztofie.
Ale niestety,
proszę kropkę postawić.
Głosowali za tym, żeby te pieniądze poszły na propagandę w TVP.
Dziękuję bardzo. I jeszcze krótko senator Mariusz Gromko.
No tak, tutaj
30
akurat
sekund. Czas poszedł.
Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej słyną z tego, że lubią wszystko likwidować. Likwidowali posterunki policji, likwidowali, nawoływali do likwidacji szpitali, teraz nawołują do likwidacji telewizji i radia. Wszystko by najchętniej zlikwidowali, żeby niczego nie było.
Dziękuję, kropkę stawiamy. Kończymy. Mam nadzieję, że wrócimy do sprawy jeszcze na naszej antenie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli senator PiS Mariusz Gromko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Oraz posłowie Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję.
I Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.